Chciałbym dzisiaj kontynuować kazanie na temat uczniostwa, co to znaczy być uczniem Jezusa Chrystusa. Bo jako ludzie wierzący mamy z tym poważny problem i myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn braku rozwoju Kościoła w Polsce. Jest to pewna cecha narodowa nasza Polska. Troszeczkę później jeszcze o tym powiem, ale jako Polacy mamy bardzo poważny problem z uczeniem się. Nie chodzi o to, że my jako Polacy nie chodzimy do szkoły. Prawie każdy, chyba nie ma tutaj ani jednej osoby, która nie skończyła przynajmniej podstawówki. Więc każdy z nas do jakiejś szkoły chodzi, prawda? I jako Polacy nie mamy problemu z przekonaniem w sercu, że należy się uczyć. Jeśli ktoś by z was weszedł sobie na internet i sprawdził, jak są wykształceni Polacy, to mamy jeden z najwyższych wskaźników w Europie, jeśli chodzi o magistrów. Bardzo często się tak zdarza, że magister w Warszawie sprząta hotel, jest sprzątaczką. Mamy bardzo wykształcone społeczeństwo, jeśli chodzi o Polskę, ale ja nie o tym mówię, ja mówię o postawie ucznia. Większość z nas chodziła do szkół, uczyła się, ale kiedy nawracamy się i stajemy się ludźmi wierzącymi, mamy bardzo poważny problem z postawą ucznia. Chciałbym o tym troszeczkę dzisiaj mówić. Jeden z moich głównych celów, który mam tutaj jako pastor do spełnienia od Pana Boga w Giżycku, to jest to, aby wyszkolić ludzi wierzących do tego, aby szkolili następnych ludzi. Jednym z głównych zadań, które Bóg mi wyznacza, to jest to, żeby znaleźć ludzi, którzy chcą się uczyć i żeby nauczyć ich, co to znaczy być nauczycielem dla innych ludzi. I uczyć ich, żeby te osoby mogły szkolić kolejnych ludzi w kwestiach duchowych. Żebyśmy stali się dobrymi nauczycielami. I moim zadaniem jest głosić kazania w niedzielę, ale jakiś czas temu Bóg pokazał mi, że nie będę w stanie nauczyć wszystkich ludzi rzeczy, które Bóg wkłada w moje serce. Że część osób wierzących po prostu przychodzi w niedzielę do kościoła z pewnych pobudek, wyrzutów sumienia, z różnych pobudek przychodzimy do kościoła, ale część osób wierzących ma poważny problem z postawą ucznia, że słucha, a później idzie i wprowadza to w życie. Chyba o tym mówiłem, że kiedy moi koledzy, pastorzy, pojechali na Rumunię i zwiedzali zbory baptystyczne w Rumunii. W Rumunii jest potężne przebudzenie. Rozwija się i Kościół Baptystów, i Kościół Zielonoświątkowy. I kiedy już wyjeżdżali, to pastorzy rumuńscy ich zapytali, co wam się u nas podobało? Na co moi koledzy mówią, macie piękne kościoły, budynki. I Rumuńczycy nie pobudowali budynków z pieniędzy amerykańskich baptystów. Wszystkie zbudowali z własnych pieniędzy. Baptyści rumuńscy. Powiedzieli, koledzy, macie piękne budynki. Macie rozwijający się kościół. Oni zakładają kościoły w każdej dzielnicy. Tam w Rumunii nie ma takiego myślenia, że jak już jest zbór baptystów w jakiejś miejscowości, to ma być tam mega kościół. Nie. Oni zakładają w każdej dzielnicy zbór baptystyczny. Bo uważają, że człowiek powinien mieć 5-10 minut drogą do kościoła, a nie podjeżdżać samochodem. Ale moi koledzy powiedzieli jedną rzecz, ale macie jeden minus. Jak słuchaliśmy waszych kazań, jak głosiliście, to macie tak proste kazania, że u nas w szkółce niedzielnej siostry tak nauczają dzieciaki. Na co pastorzy rumuńscy baptystycznie się uśmiechnęli i powiedzieli, tak, to prawda. Wy, pastorzy polscy, macie bardzo piękne kazania. Takie, że ludzie przychodzą i chcą takiej duchowej uczty i po nabożeństwie ludzie u was w kościołach mówią, to było dobre kazanie. A innym razem mówią, nie, to było kiepskie kazanie. My mamy bardzo proste kazania, bo my oczekujemy, że nasi ludzie z naszych zborów w tygodniu wprowadzą je w życie. Ale u was mówią, to mówili pastorzy rumuńscy, baptystyczni, ale u was człowiek wierzący przychodzi do zboru i mówi, to było świetne kazanie. I kiedy go zapytasz za tydzień, o czym było kazanie, on już nie pamięta, jaki był temat. A co dopiero, żeby to wprowadzić w życie? Bo jak można wprowadzić w życie coś, czego człowiek już usunął na drugi dzień ze swojej pamięci, bo weszedł w normalne życie w poniedziałek? Więc jeśli kazanie było nie martw się, to mówi świetne kazanie. A w poniedziałek dalej się martwi. Kiedy było kazanie o radości, w poniedziałek on ma radość wewnątrzbaptystyczną, czyli twarz ściągniętą w dół. I tak w każdym temacie, kiedy kazanie było o uzdrowieniu, w poniedziałek on się rozgląda za tabletkami i mówi, muszę iść do lekarza, bo skończyły mi się tabletki. I pastorzy rumuńscy powiedzieli tak, my mamy bardzo proste nauczanie, bo nasi ludzie w tygodniu pójdą i je wprowadzą w życie. A wy macie bardzo piękne nauczania, tylko że ludzie tym nie żyją. I powiedzieli nam coś, moim kolegom, baptystom, powiedzieli to baptyści z Rumunii, gdzie w niektórych województwach w Rumunii 1/3 ludzi to są ewangelicznie wierzące. W niedzielę takie tłumy z Bibliami pod pachą zasuwają do kościołów ulicami. My w Polsce, Kościół Baptystów ma 5000 baptystów, zielonoświątkowców około 12, wszystkich razem ewangelicznie wierzących około 25 tysięcy. Jesteśmy błędem statystycznym. I później te ewangeliczne kościoły mówią, a rząd polski nie chce z nami rozmawiać. Rozumiecie, my jesteśmy błędem statystycznym. Kiedy prezydent Polski zaprasza naszego przedstawiciela Kościoła Baptystów i który wchodzi pod rękę z prezbiterem naczelnym Kościoła Zielonoświątkowego, to prezydent w duchu może sobie powiedzieć, o, błąd statystyczny przyszedł. Rozumiecie? Ale kiedy w Rumunii prezydent rozmawia z baptystami, to mówi, 1/3 narodu do mnie dzisiaj przyszło. Kiedy rozmawia z przedstawicielem Kościoła Baptystów czy Zielonoświątkowego. Tak jest w Rumunii. I główny problem, o czym dzisiaj chciałbym mówić, my jesteśmy bardzo dobrymi słuchaczami, jako Polacy. My potrafimy po kazaniu ocenić, czy to było dobre kazanie, czy złe. Ale Jezus w ogóle tak na kazania nie patrzy. Jezus, kiedy widzi nas, że przyszliśmy w niedzielę do kościoła w Giżycku i kiedy słucha tego, co mówi pastor, albo ktokolwiek tutaj stoi i mówi, to później w tygodniu patrzy na życie każdego z nas i mówi, no i znowu ta osoba nie żyje według tego, co słyszała w niedzielę. Bóg, kiedy patrzy na nasze życie i na to, co usłyszeliśmy już nieraz własnymi uszami tutaj, w tym miejscu, Bóg oczekuje owoców. Niezielonych drzewek. To jest moja ulubiona pora roku, wiosna. Wszystko się zieleni i wraca do życia. Ale Bogu nie chodzi tylko o to, żeby żyć. Wiecie, że człowiek, który przeszedł zawał i wpadł w śpiączkę, nadal może żyć w szpitalu, prawda? Podłączony do całej aparatury, aparatura za niego oddycha, kroplówki. Ale dla lekarza to on już jest martwy. I Bogu nie chodzi o to, żebyśmy podtrzymywali życie. No Boże, to jest w ogóle sukces, że ja przyszedłem dzisiaj w niedzielę do kościoła. Ja żyję. A Bóg mówi, mi nie chodzi o to, żebyś tylko żył. Mi chodzi o to, żebyś przynosił owoce. I jedna z przypowieści, której nie lubię czytać, to Jezus mówi o ogrodniku, że przyszedł właściciel do ogrodnika i mówi, wiesz co, to drzewko to w ogóle nie owocuje, od 3 lat już nie owocuje, weź je wytnij. No co ogrodnik? Myślę, że tym ogrodnikiem jest raczej Duch Święty niż jakiś człowiek, który mieszka w nas, mówi, Panie, zlituj się jeszcze rok. Zobaczcie, właściciel, a kto jest naszym właścicielem? Jeśli oddaliśmy życie Jezusowi, to Jezus opowiadał o sobie. To On jako właściciel przyszedł do ogrodnika i mówi, weź to wytnij, w ogóle owoców nie przynosi. I wyjaławia ziemię. Zobaczcie, Bóg oczekuje od nas owoców. Tego, że kiedy głosimy Ewangelię innym, to ludzie się nawracają. A kiedy czytamy Biblię i chodzimy do kościoła, to nasz charakter się zmienia. Jesteśmy bardziej radośni, bardziej wyciszeni, bardziej rozmodleni. Że zmieniamy się, powinniśmy wzrastać duchowo. Tego Bóg od nas oczekuje. Także zdaję sobie sprawę jako pastor, że niektórzy wierzący są jak uczniowie, którzy muszą przyjść w niedzielę do kościoła, bo mają wyrzuty sumienia. Ale to od nas zależy, czy będziemy prawdziwymi uczniami Jezusa i czy będziemy się uczyć, czy będziemy tylko słuchaczami. Na studiach są tak zwani wolni słuchacze, czyli ktoś, kto nie ma indeksu, nie jest studentem, ale może sobie przyjść i posłuchać wykładu. Są takie otwarte wykłady. I niektórzy wierzący ludzie tak całe życie potrafią funkcjonować, że są wolnym słuchaczem. Rolą nauczyciela, rolą też moją jako pastora, ale wierzę, że w Kościele mamy, nie mówię teraz o normalnych nauczycielach, którzy uczą w szkole, ale rolą nauczyciela, który uczy innych spraw duchowych z Biblii, jest widzieć, do czego jest uzdolniony uczeń. I mądry nauczyciel pcha ucznia w tym kierunku. Mądry nauczyciel pcha ucznia w tym kierunku. Kiedy chodziłem do szkoły średniej, miałem kolegę, który był geniuszem odnośnie chemii i fizyki. Ale to był taki facet geniusz, sam produkował gaz bojowy, sam wysadził w powietrze szopę na podwórku swoich rodziców. Kiedy rodzice zbudowali nowy dom, to powiedział, że on może stary rozebrać jednym wybuchem. Na co rodzice powiedzieli, nie, synku, dziękujemy. Potrafił ze starych klisz odzyskiwać srebro i nim handlować. Potrafił wziąć stare zwolnienie lekarskie z pieczątką lekarza i tak wybielić, że napis znikł. Mogliśmy sobie nowe wypisać jako jego koledzy. Potrafił różne praktyczne, fajne rzeczy. Był geniuszem do tego stopnia, że pani profesor, która uczyła chemii w naszym liceum, której nigdy nie wychodziły żadne doświadczenia w trakcie chemii, on, kiedy uczył się w pierwszej klasie, bo to było 4 lata, zapraszała go do 4 klasy i on robił wszystkie doświadczenia w każdej klasie, bo jemu zawsze wychodziło. Facet miał taki łeb z chemii i z fizyki. Potrafił podejść do tablicy podczas fizyki i zrobić zadanie. Pani mu wpisała piątkę, on siadł i mówi, to zadanie jest źle zrobione, tu jest błąd, tu, tu i tu. Facet miał taki łeb, ale z polskiego był dnem i groziło mu niezdanie. Ale przepychali go z klasy do klasy, bo wiedzieli, że jest genialny w chemii, w matematyce i w fizyce. I wiecie, zawsze jak pani profesor go zapraszała na to, żeby do innych klas szedł i robił doświadczenia, to ja siedziałem i było mi przykro, że pani mnie nie wybrała. Nie było tak. Nie lubiłem chemii. Ja się w ogóle uważałem, że lepiej jest zejść pani profesor z oczu, żeby mnie w ogóle nie widziała. Jak pani robiła powtórkę z półrocza z chemii, to lepiej było wtedy nie być w ogóle w szkole. Bo po prostu był pogrom. Zresztą każdy z nas jest do czegoś uzdolniony. Polski system szkolnictwa jest taki, że wszyscy powinni jednakowo umieć ze wszystkich przedmiotów. I wtedy nauczyciele i pani dyrektor mówią, to jest bardzo dobry uczeń. Ma jednakowe oceny ze wszystkich przedmiotów. To nie jest dobry uczeń. To jest uczeń przerobiony przez system państwowy. Wiecie dobrze, że ludzie, którzy coś w świecie osiągnęli, Einstein miał problemy z matematyką, jeśli o tym wiecie. Niektórzy ci geniusze mieli problemy ze ścisłymi przedmiotami, z tymi, z którymi później osiągnęli największe osiągnięcia. Jeśli chcemy, żeby ktoś coś osiągnął, to musi pójść za tym, co Bóg włożył w twoje serce, za talentami, a nie za systemem. I tak samo jest w Kościele. Jeśli Bóg coś ci wkłada w serce, to masz za tym pójść. I mądry nauczyciel to jest ten, który widzi, do czego uczeń jest uzdolniony. I rolą pastora też, albo innych nauczycieli, którzy są w Kościele, jest widzieć, do czego człowiek wierzący jest uzdolniony i w tym kierunku go należy tylko pchać. Głupotą jest, kiedy w Kościele wszyscy wierzący robią wszystko. Więc wszyscy sprzątają Kościół, wszyscy się pchają do uwielbienia, a wszyscy bracia chcą stanąć za kazalnicą. To jest głupota. To nie jest pokora. Bóg chce, żebyśmy robili dokładnie to, do czego nas powołał. W Kościele nie chodzi jedynie o to, aby było miło. I wszyscy się dobrze czuli. Aby nikt nie miał wyrzutu sumienia. Rolą pastora, nauczyciela nie jest głosić miłe kazania. Rolą pastora, znaczy Jezus czasami mówił tak kontrowersyjne rzeczy, że go chcieli zabić za to. A czasami mówił tak głupie rzeczy, że ludzie myśleli, że zwariował. A czasami mówił, jeśli nie znienawidzisz własnej rodziny, a chcesz kochać mnie, to nie kochasz mnie. Nie chodziło mu o nienawiść, ale chodziło mu o to, że jeśli porównasz miłość do mnie, do rodziny, to tak jakbyś rodzinę nienawidził. Jezus czasami mówił prowokacyjne rzeczy. Apostoł Paweł też tak nauczył. Wcale w Kościele nie chodzi o to, żeby było miło. Ale część pastorów na świecie i część duchownych głoszą tak zwane bezpieczne kazania. To są takie kazania, że każdy przyjdzie i mówi, ale dzisiaj było pięknie w Kościele. Uwielbienie było piękne i kazanie było piękne. I ktoś pyta, ale o czym? Nie wiem, ale było piękne. A co cię w tym kazaniu poruszyło? Nic, ale czułem się tak bezpiecznie. Nie miałem żadnych wyrzutów sumienia. I w ogóle nic mi się nie chciało zmieniać w swoim życiu, tylko nareszcie w Kościele się poczułem jak w domu, przed telewizorem. Nic ode mnie w tym kazaniu nie oczekiwał. Ani Bóg, ani pastor. Nareszcie się czuję dobrze w Kościele. Było tak miło. Pamiętam, że w Kościele, w którym wcześniej służyłem, kiedy zacząłem intensywnie nauczać o ewangelizacji, o tym, że każdy z nas powinien świadczyć ludziom, którzy idą do piekła, bo zostaniemy z tego rozliczeni przez Jezusa, jeden z młodych chłopaków przestał chodzić do kościoła. Kiedy młodzi ludzie go odwiedzili, powiedzieli, dlaczego nie chodzisz do kościoła? Co się stało? Mówi, nie mogę głosić Ewangelii. To, co mówił Sebastian, nie mogę. Ja nie mogę głosić Ewangelii. Ja się wstydzę ludzi. Ja tego nie będę robił. Więc ja wybieram życie bez Jezusa. W drugim kościele, gdzie byłem pastorem, kiedy zacząłem mówić, kolejny młody człowiek, nawet chyba osobiście mi to powiedział, nie podoba mi się to, jak nauczasz, bo czuję się zawstydzony przez twoje kazania. Coś się porusza w moim wnętrzu, źle się czuję. W nauczaniu mówi, nie chodzi o to, żebyś zawstydzał ludzi. Ale jak go słuchałem, miałem wrażenie, że nigdy w życiu listu do Koryntian nie przeczytał. Gdzie Paweł mówi, jeśli was zasmuciłem, to dobrze, że was zasmuciłem, ale zasmuciłem was po to, żebyście się opamiętali. Nie chodziło mi o to, żeby wam było smutno, ale o to, żebyście do Chrystusa bardziej gorliwie przylgnęli. A przychodzi do mnie młody człowiek i mówi, nie podoba mi się, Sebastian, twoje nauczanie, bo coś dotyka się mojego wnętrza. Jest mi wstyd. A przecież chodzi o to, żeby było w Kościele miło. Żeby kazania były o niczym. Także moim zadaniem jako pastora też, pastora i nauczyciela, jest widzieć zdolności wierzących ludzi, do czego Bóg daną osobę powołuje w Kościele. Wierzę w to, że Jezus Chrystus chce, żeby każdy z nas w miejscu, gdzie mieszkasz, gdzie chodzisz do pracy, świecił, czyli był świadectwem, żeby ludzie się nawracali. Ale już za długo jestem na tej ziemi pastorem. Już chyba od 94 czy 6 roku jestem pastorem. I wiem, że nie da się wszystkich nauczyć ewangelizacji. Że są takie osoby, które mimo, że są wiele lat wierzący, nikomu nie powiedzieli o Jezusie i nie zamierzają tego zrobić. I uważają, że są do tego niepowołani. Mimo, że Jezus chce, żebyśmy wszyscy świecili. Wiem, że nie wszyscy są powołani do uwielbienia. Że nie każdy ma tutaj z przodu stać, śpiewać i grać. Nie wszyscy są powołani do kazań. Chociaż w niektórych zborach w Polsce uważają, że każdy, kto nosi portki, to urodzony kaznodzieja. I wtedy jest zabawnie. Zachęcam, żebyście pojechali do takiego zboru. Na pewno z wielką radością wrócicie się do Giżycka. Zawsze po prostu człowiek wtedy ma za co dziękować Bogu. Jak pojedzie do kościoła, gdzie wszyscy bracia usługują, to mówią, Boże, to jest naprawdę wesoło. Ja nie wiem, o czym oni mówią. Zobaczcie, nie jesteśmy powołani do wszystkiego. Więc chciałbym powiedzieć taką rzecz. Niech ci nie będzie przykro, że pastor cię do czegoś nie zaprasza w kościele. Bo rolą pastora i kościoła w ogóle, całego zboru w Giżycku, jest odczytać Boże powołanie w kimś. To powinno być tak, że Bóg do czegoś cię powołuje, coś wkłada w twoje serce, a Kościół patrzy na taką siostrę i mówi, siostro, czy Czy Bóg przypadkiem nie mówi do ciebie na ten i na ten temat, bo widzimy, że to jest nad tobą to pomazanie i ktoś mówi, od dawna o tym mówi. Kościół powinien odczytać, do czego Bóg człowieka wypycha. Kościół nie powinien sam powoływać kogoś, bo wtedy jest bardzo ciekawy. Także najważniejszą rzeczą w naszym życiu jako ludzi wierzących jest powołanie, do czego Bóg nas powołuje i co Bóg chce, żebyśmy robili, a nie samo chcenie. Nie wystarczy chcieć. Trzeba Boga zapytać, czy On tego chce. Uczeń w polskiej szkole, w takiej, do której chodziliśmy, czy podstawówka, czy szkoła średnia, to jest typowy słuchacz, który ma zrozumieć materiał, który nauczycielka, pani profesor wyłożyła, wykuć w domu i zdać. I zapomnieć. To jest polski uczeń. Zrozumieć, a czasami można pominąć nawet ten aspekt zrozumieć. Wielu uczniów w ogóle nie stara się nic zrozumieć. Miałem też takie przedmioty, z których nie starałem się, na przykład łacina na KUL-u, na katolickim uniwersytecie. Ja nie próbowałem zrozumieć łaciny. Ja wiedziałem, że pani jest tak ostra, 30 parę lat, starsza panna, była bezwzględna. Ja się uczyłem tylko łaciny na KUL-u. Ja nie starałem się tego zrozumieć. Ja po prostu wykuwałem na pamięć. Bałem się tej pani, pani profesor, pani magister. W polskiej szkole trzeba wykuć i zdać. Czym lepiej przyswojony materiał przez ucznia, to się liczy dla nauczyciela. Nauczyciel jest zadowolony, kiedy widzi. No widzicie i stawia kogoś za wzór. Nauczył się, zdał i ma same piątki. I to jest ciekawe, że nawet uczeń nie musi lubić tej pani. Mimo, że ma same piątki, może uważać, że to jest stara zołza i nie cierpi. Wśród uczniów powie, nie lubię tej pani. Ale masz same piątki u niej. I co z tego, nie lubię jej. Wielu uczniów nie lubi profesorów, nie lubi nauczycieli. Wystarczy, że tylko dobrze się uczy. W takiej polskiej szkole, czym bardziej wymagający nauczyciel, tym bardziej jest nielubiany przez uczniów. To jest normalne. Czym bardziej nauczyciel wymaga, tym bardziej uczniowie o nim plotkują i źle o nim mówią. Bo myślę, że wiecie to po sobie, że uczniom nie chodzi o naukę. Na nauce zależy panu dyrektorowi, żeby szkoła miała dobre osiągnięcia, rodzicom i nauczycielom. Uczniowie są na końcu tej listy. Uczniowi chodzi tylko, żeby zdać. I wiecie dobrze to po własnych dzieciach. Ja obserwuję swoje dzieci, że gdyby mogły nie chodzić do szkoły, to by zostały takimi osiołkami do końca życia. I pamiętam swoje dzieciństwo. W życiu bym nie powiedział, że szkoła to jest fajne miejsce i lubię się uczyć. I że chcę tam chodzić. Uczniom nie chodzi o naukę. Wielu uczniów, wiele dzieciaków myśli, że tam siedzi za karę. Bo rodzice ich nie lubią. Rodzice ich zmusili, wysłali, a pani jest jak, pani profesor jest jak SS-man, który prześladuje, bo współpracuje z rodzicami. Są w zmowie. I to jest normalna postawa większości uczniów. Dzieciak siedzi w szkole i myśli sobie, jeszcze jak chodzi na szkółkę, jest wierzący, Boże, za co ty mnie tak karzesz? Przecież ja nie mam tak dużo grzechów, myśli sobie taka dziewczynka dziesięcioletnia. Dlaczego ty mnie tak nie lubisz, Panie Jezu? Dlaczego mi dałeś takich rodziców, którzy mnie zmuszają do chodzenia do szkoły? I takie straszne te panie nauczycielki na mojej drodze postawiłeś. To jest normalne myślenie dzieciaka. Ale kiedy czytamy Biblię i kiedy Biblia mówi o uczniostwie, to mówi o zupełnym o czymś innym. To nie jest polska szkoła. Bo w Biblii, kiedy czytamy o tym, żeby być uczniami, to nie, Biblia nie mówi o uczeniu się od nauczyciela i przyswajania wiedzy. W Biblii nie chodzi o wiedzę. W Biblii, kiedy czytamy, że ktoś staje się uczniem, a ktoś jest w jego życiu nauczycielem, to Biblia mówi o naśladowaniu nauczyciela. A to jest zupełnie coś innego. Kiedy Biblia mówi o uczniostwie, to mówi o tym, co powiedział Paweł. A Paweł, apostoł, powiedział coś takiego. Wystarczy, że będziecie tacy jak ja. Dzisiaj, jeśli jakiś pastor baptystyczny w Polsce by powiedział do zborowników, wystarczy, że będziecie tacy jak ja, to by miał rozmowę z Naczelną Radą Kościoła. Tylko że Paweł tak nauczał. Apostoł Paweł mówił, bądźcie tacy jak ja. Stawiał siebie jako wzór i mówi, naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Ale dzisiaj czytamy tą samą Biblię i mówimy, nie ma takiej osoby, która mogłaby dzisiaj tak powiedzieć. Paweł był szczególny, ale wszyscy inni się nie nadają do tej roli. Ale kiedy Biblia mówi o uczniostwie i o byciu nauczycielem, to że jedna osoba jest nauczycielem i mówi do drugiej, naśladuj mnie, bądź taki jak ja. I być uczniem Biblii to od kogoś się uczyć, dążyć do celu. Czyli naśladować nauczyciela, który ma uczyć cię tak długo, aż dorównasz jemu. I nie chodzi o wiedzę, tylko o sposób życia. W Biblii chodzi o to, że stajesz się jak nauczyciel. Jeśli dorównasz nauczycielowi, to mądry nauczyciel, który jest w kościele, wyśle takiego brata i siostrę do Afryki. Bo ta siostra i ten brat stają się zagrożeniem dla tego pastora. No właśnie nie, to jest głupi nauczyciel. Mądry nauczyciel, kiedy ktoś mu dorasta w kościele, mądry pastor, i widzi, że już go więcej nie może nauczyć, przekaże go komuś, od kogo on może się uczyć jeszcze więcej. Boży nauczyciel nie boi się drugiego człowieka, tylko cieszy się, że ktoś go przerósł. Bo tak naprawdę chodzi o to, żeby Królestwo Boże się budowało, a nie chodzi o bycie na stołku. Wielu wierzących pastorów i wielu wierzących ludzi w zborach boi się, że ktoś im dorówna, bo wtedy stają się zagrożeniem dla ich pozycji. Ale taka osoba nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem, która się takich rzeczy boi. Prawdziwy nauczyciel Jezusa Chrystusa mówi, Boże, ja się modlę o to, żeby w kościele w Giżycku ktoś mnie przerósł. Żeby ktoś się znał lepiej Biblię niż ja, lepiej grał na gitarze niż ja, ktoś lepiej prorokował i lepiej się modlił o chorych. Boże, to będzie dla mnie zaszczyt, jeśli w naszym kościele ktoś jeszcze większy się pojawi. Bo chodzi o to, żeby Twoje królestwo się rozwijało. Żeby jak najwięcej ludzi z Giżycka i z okolic uratować i ludzie, żeby uwierzyli w Ciebie. Ale człowiek, który się boi o swoją pozycję, nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Więc kiedy Biblia mówi o uczniostwie, to mówi o naśladowaniu kogoś. I nauczyciel nie może nauczyć kogoś czegoś, czego sam nie umie. Jest bardzo zabawne, kiedy pani nauczycielka od języka rosyjskiego jest na zastępstwie z języka niemieckiego i uczy niemieckiego, mimo że nigdy się niemieckiego nie uczyła. Wtedy jest zabawne. Nie możesz kogoś nauczyć niemieckiego, jeśli mówisz po rosyjsku i nie wiesz nic po niemiecku. Ale niektórzy próbują. Jeśli ktoś jest nauczycielem Bożego Słowa, naucza, i nie mówię tutaj o nauczycielu w sensie pastor, tylko mówię o tym, że każdy z nas, ludzi wierzących, jeśli komuś mówisz, sąsiadowi mówisz Ewangelię i on się nawraca, to od kogo sąsiad się uczy, jak iść za Jezusem? Od ciebie. Każdy wierzący jest powołany do tego, żeby być nauczycielem. I jeśli nauczyciel czegoś nie umie, albo gorzej, czyta Biblię i rozumie, co tu jest napisane, ale nie żyje tak, ale uczy innego sąsiada, jak tak żyć. Jak to się nazywa? Hipokryzja, obłuda albo bycie faryzeuszem. Za to Jezus tępił faryzeuszów. Mówił, uczycie innych, ale sami tego nie przestrzegacie. Właśnie to jest główny problem nas, ludzi wierzących w zborach, że my bardzo często wiemy, co jest dobre, nawet mówimy ludziom, którzy nie znają Jezusa i zachęcamy do czytania Biblii, ale sami tak nie żyjemy. W Biblii rola nauczyciela w życiu ucznia oparta jest o żywą relację, więź, tęsknotę i miłość. Kiedy ktoś jest nauczycielem, a ktoś jest uczniem, to oni się kochają. Tęsknią za sobą. Lubią z sobą spędzać czas. Mój tato nie był alkoholikiem, nie miałem problemów z tym, chociaż dużo pił, ale ja nigdy z moim tatą nie zbudowałem relacji. Mój tato zawsze ze mną rywalizował. Jak byłem małym chłopcem, to zawsze mi udowadniał, że ja nic nie wiem. I że on wie najlepiej. I się strasznie buntowałem jako mały chłopak. Ale kiedy się nawróciłem, to zrozumiałem, że to ja jestem dla niego ojcem. Tak było. Nawróciłem się i któregoś dnia przyszedł do mnie Duch Święty i powiedział: synku, a teraz ty bądź ojcem dla swojego ojca. Bo on jest niewierzący, a ty jesteś wierzący. I wiecie, poszedłem do ojca mojego. Przypomniałem mu kilka sytuacji z dzieciństwa, kiedy go nie posłuchałem. I powiedziałem: tato, źle wtedy zrobiłem, przepraszam cię. I mój ojciec się rozpłakał. I go przytuliłem, jak ojciec syna. I mój ojciec płakał, a ja go przytulałem, go pocieszałem. Bo Bóg dał mi miłość do mojego ojca i powiedział: ty jesteś teraz dla niego ojcem. Nie oczekuj od niego, że on będzie dla ciebie ojcem. On jest dzieciak. On jest nie należy do mnie. Dlaczego o tym mówię? Bo żeby być dla kogoś nauczycielem i uczyć go o Jezusie Chrystusie, to musisz z kimś chcieć przebywać. Lubić go, spędzać z nim czas. I ponieważ w moim życiu nie było prawdziwego ojca, mój tato zawsze ze mną rywalizował, a byłem jeszcze wtedy niewierzący i zacząłem uprawiać sport wyczynowy, Bóg mi dał trenera i on się dla mnie stał ojcem. Mój trener uczył mnie sportu, jak szybko biegać, jak podrywać dziewczyny. Uczył mnie dobrych i złych rzeczy. Ale mój trener stał się dla mnie ojcem. Stał się dla mnie autorytetem. Jak się nawróciłem, dopiero wtedy zobaczyłem, jaki głupot mnie uczył. Ale każdy z nas potrzebuje więzi z kimś. I w typowej szkole państwowej, do której chodziliśmy, to bardzo często, kiedy uczeń siedzi w tej ławeczce, dzieciaczek, i się uczy, to po prostu czuje przymus, że ma się uczyć. Rodzice mu każą się uczyć, nauczyciel mu każe się uczyć. Bardzo często uczeń czuje chłód, obojętność, brak zrozumienia, co przeżywa, co się dzieje. Dlaczego w tamtym półroczu miał dobre oceny, a w tym ma bardzo złe? Nikt go o to nie pyta bardzo często. Bo brakuje takiej zwykłej relacji, rozmowy, bo nie ma na to zwyczajnie czasu. Bo cały system państwowy jest tak skonstruowany, że kiedy nauczycielka ma 30 uczniów w klasie, po prostu nie ma czasu. Musi na przerwie odnieść jeden dziennik, wziąć drugi dziennik, to załatwić, tamto załatwić. System, w którym się uczymy, jest jak wielka fabryka edukacji, gdzie bardzo często nauczyciel nie ma czasu na ucznia, żeby z nim siąść po lekcji, porozmawiać, powiedzieć: Monisiu, a co się dzieje z tobą, że tak bardzo słaby masz ocenę? Wystarczy spojrzeć komuś w oczy i zadać mu pytanie i porozmawiać. Biblia uczy nas, że uczeń ma nie tylko się uczyć od nauczyciela, czy pastora, czy kogokolwiek ze zboru, lecz interesować się życiem tego nauczyciela. Że to o takie uczniostwo chodzi. Że ucznia interesuje, dlaczego pani profesor tak się ubiera, dlaczego pani profesor tak z tego się śmieje, lubi takie książki, takie filmy. Prawdziwe uczniostwo chodzi o to, że uczeń interesuje się nauczycielem, jego sposobem na życie. To jest prawdziwe uczniostwo, o którym mówi Biblia. Tu nie chodzi tylko o wiedzę intelektualną, że wykorzystuje uczeń nauczycielkę czy nauczyciela, żeby jak najwięcej wyjąć z jego głowy, żeby stać się olimpijczykiem. Tak naprawdę chodzi o sposób życia. Jak dana nauczycielka czy nauczyciel żyją. Nie wiem, czy wiecie, co znaczy słowo pedagog. W języku greckim jest użyte w Nowym Testamencie słowo pedagog, które używamy w szkolnictwie polskim. Pedagog to był niewolnik prowadzący dziecko do nauczyciela. Niewolnik albo sługa, który brał małego bajtla, przyszłego dziedzica hektarów, i zaprowadzał go do nauczyciela. Odprowadzał go i pilnował, żeby temu dziecku nic się nie stało. Czuwał nad jego bezpieczeństwem i też w domu nad jego wychowaniem, żeby on się uczył, żeby odrabiał te lekcje. Więc pedagog, tak można też tłumaczyć, że jest przewodnikiem, opiekunem, wychowawcą. To jest znaczy pedagog. W pierwszym liście do Koryntian 4:15-16 Paweł napisał coś takiego. Choć bowiem mieliście w Chrystusie dziesiątki tysięcy wychowawców, przez Ewangelię ja was zrodziłem. Zachęcam więc was, naśladowcami mymi stawajcie się. Paweł mówi tak, że w Chrystusie mieliście i możecie mieć bardzo wielu wychowawców. I jest użyte słowo pedagog. I nie myślcie teraz o pedagogach ze Szkoły Państwowej Polskiej. Każdy z was może mieć bardzo wielu wierzących pedagogów w swoim życiu. Bo za każdym razem, kiedy bierzesz książkę chrześcijańską, którą napisał pastor ze Stanów Zjednoczonych, to kim jest ten pastor ze Stanów Zjednoczonych? Czy znasz go osobiście? Jadłeś z nim obiad? On ciebie zna? Nie. Pastor ze Stanów Zjednoczonych, który napisał dobrą książkę, jest tylko pedagogiem w twoim życiu. Wiele razy tutaj do zboru w Giżycku przyjadą ludzie, pastorzy, których osobiście nie znasz. Nie znasz ich problemów. Gdybyś znał, to byś nie chciał go słuchać. Dlatego nie będę wam o tym mówił. To jest pedagog. O tym mówi Paweł. Możecie mieć wielu pedagogów, ludzi, których życia nie znacie, nic o nim nie wiecie, stają przed wami, nauczają was. Ale mówi, przez Ewangelię, przez dobrą nowinę, ja was zrodziłem. To ja jestem waszym ojcem. I mówi, zachęcam więc, naśladujcie mnie. I człowiek, od którego słuchaliśmy Ewangelii, kto z nami czytał, tłumaczył nam, kiedy było ze mną źle, był ze mną. Kiedy zrobiłem dosłownie duchową kupę, jak mały dzieciak, to on mnie przewinął. Kiedy płakałem, był ze mną i płakał ze mną. Kiedy się cieszyłem, cieszył się ze mną. To jest prawdziwy duchowy ojciec. To jest prawdziwy nauczyciel. Nauczyciel, kiedy czytamy w Biblii, to jest ktoś, kto interesuje się życiem ucznia. Jego rozwojem, wzrostem, ale jego całym życiem. I problem polega na tym, że większość wierzących baptystów nie interesuje się życiem sąsiada. Jego główną misją jest zaciągnąć sąsiada na nabożeństwo. Bo większość baptystów wierzy tak. Boże, gdybyś uczynił taki cud, że ja tego sąsiada jakimś sposobem dotargam na nabożeństwo w Giżycku, to pastor Sebastian go przekona. I później już pastor się nim zajmie i go przerobi. Tylko, że to nie jest nauczanie biblijne. W Biblii jest powiedziane, że musisz się zainteresować życiem sąsiada, sąsiadki. Że on powinien, że sąsiadka powinna przyjść do ciebie i powiedzieć: Grażynko, chciałabym mieć takie życie jak ty. Widzę, że zawsze jesteś uśmiechnięta. Widzę, z jakim szacunkiem się odnosisz do męża. Ja chcę, jak zrobić, żeby żyć tak jak ty? I wtedy Grażynka mówi: słuchaj, to musimy się umówić, ja ci powiem. I wtedy siada Grażynka z sąsiadką, otwiera Biblię i głosi Jezusa, modli się, kobieta się nawraca. I wtedy Grażynka się modli, żeby znowu ją zaciągnąć do kościoła baptystów. Nie, źle. I wtedy Grażynka po prostu staje się nauczycielką i mówi: naśladuj mnie, rób tak jak ja. Ale my jesteśmy bardzo pokorni, mówimy: o Boże, nigdy tak o sobie nie pomyślę. Ja wiem, ile ja mam grzechów. No to od kogo ma się ta sąsiadka uczyć? Przecież ona nie zna pastora Sebastiana. To jest dla niej obcy facet. Ma przyjść do obcego faceta i mówić o swoich problemach małżeńskich? Nie, ona będzie się tobie zwierzać. Jeśli komuś głosisz Ewangelię, to masz się stać w jego życiu nauczycielem, a jemu masz powiedzieć: słuchaj, teraz jeśli oddałeś życie Jezusowi, to wiesz, że Jezus cię uczynił uczniem? Jesteś znowu uczniem, jak w szkole? A kto będzie nauczycielem? Spyta sąsiadka. Ja. I będzie się działo. Słuchajcie, ja w dzieciństwie nie cierpiałem chodzić do szkoły, ale jak przychodziły wakacje, przyjeżdżało moje rodzeństwo, w co się bawiliśmy? W szkołę. I ja byłem panem dyrektorem szkoły. To jest schizo, no nie? Takie wypaczenie. Człowiek całe 10 miesięcy chodzi do instytucji, której nie lubi, przychodzą w wakacje i bawi się w to, w czego nie lubi. Paweł pisze, że mamy stać się dla innych ojcami. Nauczyciel w Biblii jest stawiany w roli ojca, rodzica, któremu zależy na uczniu. A uczniowi zależy na nauczycielu. To jest relacja. Tak powinno być w życiu Kościoła. pastor, który nie ma czasu dla człowieka, żeby z nim porozmawiać o jego życiu, to nie jest pasterz. Bo kto to jest pastor? To jest pasterz. Jezus bardzo często do Żydów mówił w przypowieściach i mówił też o pasterzu. Ale typowy pasterz pasie owce. Typowy pasterz, kiedy zaprowadzał owce wieczorem do zagrody, to dosłownie każdą obmacywał, bo było już ciemno, nie było latarek. Żona tam gdzieś zabyczała, on poświecił sobie, skaleczona. On ją obmacywał całą, nogi wszędzie. Jeśli owca chorowała, brał ją na bark i niósł. Już zobaczcie, typowy pasterz to jest ktoś, kto interesuje się życiem. Jeśli ktoś nie ma czasu, to nie jesteś ani pasterzem, ani nauczycielem. To nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. I to, czego Bóg od nas oczekuje, to to, żebyśmy się zainteresowali drugim człowiekiem i stali się dla niego nauczycielem. A on ma się stać uczniem, ma się uczyć ode mnie. I musi mu zależeć na mnie, a mi na nim. Tak to Bóg skonstruował w Biblii. Dla ucznia najbliższą osobą staje się w tym momencie nauczyciel, bo on staje się wzorem do naśladowania. I kończąc już powoli, przeczytam dwa wersety, które o tym pięknie mówią. List do Filipian. Będę starał się jeszcze troszeczkę na ten temat nauczać w lipcu, bo widzę, że to jest główny problem polskiego kościoła, w ogóle ludzi wierzących. My nikogo nie chcemy naśladować. My jako Polacy wiemy wszystko najlepiej. My kiedy słuchamy kogoś i mówimy, świetny nauczyciel, ale tak się z nim nie zgadzam. My się z nikim nie zgadzamy. My wiemy wszystko, na każdy temat wiemy najlepiej. Nawet na temat, na który nic nie wiemy. List do Filipian, 3 rozdział, werset 17, mówi coś takiego. Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. To jest niesamowita rzecz. Bądźcie, Paweł mówi, moimi naśladowcami i naśladujcie tych, którzy naśladują mnie i moją ekipę. I to jest zdrowe chrześcijaństwo. Słuchajcie, ja brałem udział w zakładaniu kilku zborów. Zbór, w którym wcześniej służyłem w Mińsku, założyłem od zera, od 4 osób. Ja, moja żona, jedna siostra wierząca i jej mąż niewierzący. Ten zbór jest baptystyczny i nadal istnieje. Nie rozpadł się. Założyłem go od zera. I zdrowe chrześcijaństwo powinno polegać na tym, że skoro założyłem ten kościół, głosiłem tym ludziom, wychowałem ich i większość z nich ochrzciłem osobiście, ci ludzie powinni być wpatrzeni we mnie i powiedzieć, chcę być taki jak ty, naucz mnie. Ale kiedy odchodziłem z tego zboru, mój wikariusz, kiedy był u mnie na działce, stanął obok i mówi tak, słuchaj, tak sobie ostatnio myślałem, że wyjeżdżasz do Giżycka, że cię już tu nie będzie. Tak patrzyłem na to, jak tu powstał kościół, jak tutaj służyłeś. I wiesz co? Coś zrozumiałem przed Bogiem. Zrozumiałem, że nikt w naszym kościele cię nie naśladował. Nawet ja. A ja założyłem ten kościół. Gdyby Bóg mnie nie wysłał do Mińska Mazowieckiego i nie użył przy okazji Gustawa Cieślara, który się uparł, że mam tam jechać i mnie zmusił, nie byłoby dzisiaj kościoła baptystów w Mińsku Mazowieckim. W ogóle tam nie ma żadnego zboru. Jak ja przyjechałem, nie było żadnego. I zobaczcie, stałem się dla tych ludzi ojcem, zrodziłem ich poprzez Ewangelię i nikt nie chciał być taki jak ja. Więc z jednej strony sukces, że powstał kościół, a z drugiej strony całkowite rozczarowanie w moim sercu. Że musiałem jakieś błędy popełnić, że coś jest nie tak, skoro nikt nie chce być taki jak ja. Że ludzie wiedzą lepiej. Że przychodzi osoba i mnie upomina, że źle głoszę Ewangelię. A ja mówię, a kogo ty przyprowadziłaś do zboru w Mińsku Mazowieckim? Nikogo, ale ty to źle robisz. Rozumiecie? Że poucza cię ktoś, kto nie ma żadnych owoców, nikt się nie nawrócił, ale on wie lepiej. Typowy Polak, typowa Polka. I zobaczcie, Paweł mówi, naśladujcie mnie i naśladujcie moją ekipę, która naśladuje mnie. Zobaczcie, to brzmi jak herezja. Baptyści już powinna się czerwona lampka zapalić, powiedzieć, zaraz, ani słowa o Chrystusie, a to heretyk. Tylko że Paweł takich wersetów napisał masę w Nowym Testamencie. Bądźcie tacy jak ja. Naśladujcie mnie. Jeśli nie umiesz ewangelizować, jeśli przez całe swoje życie jako człowiek wierzący nikogo nie przeprowadziłeś do Chrystusa, to znajdź kogoś, kto to umie i naucz się. Rozumiecie? Tak to powinno polegać. Jeśli zawsze, kiedy kładziesz ręce na kimś, nikt nie zostaje uzdrowiony, znajdź kogoś, kto jak kładzie ręce, są uzdrowienia. I powiedz mu, naucz mnie tego. Ale typowy Polak mówi, nie zgadzam się z tobą. Czwarty rozdział, werset 9, Paweł mówi, czyńcie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Kolejna herezja. Zero o Jezusie. Czyń, zobaczcie, pisze to do całego kościoła, który założył, tak jak ja założyłem zbór w Mińsku Mazowieckim. Mógłbym dzisiaj, mieszkając w Giżycku, wystosować list do Mińska Mazowieckiego i napisać dokładnie ten sam werset, co Paweł. Kochani mieszczanie, wierzący w Mińsku, czyńcie to, czego się nauczyliście. Ode mnie. Co przyjęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami. Znaczy, prawdziwe uczniostwo polega na tym, że musi być ktoś, od kogo się uczysz. Większość ludzi wierzących chce być bardzo duchowa. Mówi, mam Biblię, mam Ducha Świętego, będę się uczył sam. Okej, to jest dobry pomysł. Ile lat się już tak uczysz? Jakie są owoce? Ile osób się nawróciło przez twoje życie? Ile cudów i znaków się stało? Bo jeśli to jest zero, to znaczy, że nie tak to powinno funkcjonować. Bo to nie tak ma funkcjonować. Dlatego potrzebujemy Kościoła. Kościół to jest miejsce, gdzie mamy się uczyć jeden od drugiego. I fajnie, że do Kościoła przychodzą ludzie w różnym wieku, o różnych zawodach, o różnej majętności i o różnych talentach. Bo jesteśmy różni i lepiej do siebie pasujemy. Uzupełniamy się. Bo nie ma w Kościele ani jednej osoby, włącznie z pastorem, który wie wszystko i robi najlepiej. Nie ma takiej osoby. Dlatego jesteśmy rodziną. I w każdym Kościele są tacy, którzy mają w czymś problemy, ale znajdą się tacy, którzy w tej dziedzinie nie mają problemów. I ci, którzy mają problemy w jakiejś dziedzinie, na przykład masz problem z modlitwą, jak tylko pomyślisz o tym, żeby pójść na modlitewne w piątek, to aż taki dreszcze ci idą po plecach. I tak cię trzęsie. A Boże, nie, tylko nie na modlitewne. No właśnie, bo masz poważny problem. Modlitewne to jest ostatnie miejsce, na którym siebie widzisz. Boże, wszędzie, tylko nie modlitewne. To znajdź kogoś, kto mówi, nie mogę się doczekać, kiedy będzie piątek i pójdę na modlitewne. Znajdź kogoś takiego i powiedz, jak ty to robisz? Jak ja pomyślę o modlitewnym, to wstręt mnie przechodzi, taki dreszcz przechodzi przez cały kręgosłup. Jak ty to robisz, że ty tak chętnie czekasz na piątek? No i wtedy ta osoba ci powie. I wtedy co musisz zrobić? Podjąć decyzję. Wiesz co? To ja będę się od ciebie uczył. Nie, ale biały, mądry człowiek, Polak powie, to jest twoje obdarowanie, wiesz? Ja mam zupełnie inne. Nie cierpię modlitewnych. Tylko, że Biblia mówi, że Kościół, który się nie modli, umiera. A co to jest Kościół? No to jest budynek przy ulicy 1 Maja 22. Nie. Kościół to jesteś ty. Jeśli nie cierpisz modlitewnych, to masz problem. Coś jest nie tak z tobą, bo modlitwa to spotkanie z Jezusem. I tak jest w każdej dziedzinie. Jeśli masz jakieś braki, znajdź człowieka w Kościele, który w tej dziedzinie ma owoce. Przyklej się do niego jak pijawka i powiedz, naucz mnie. Ale musisz mieć postawę ucznia. Uczeń przychodzi i mówi, proszę, naucz mnie. Tak było za tamtych czasów. Jeszcze całkiem niedawno wielu ludzi przed II wojną światową nie było stać na to, żeby chodzić do szkoły. Mój tato mi mówił, że na Bosaka po II wojnie światowej zasuwał do szkoły. Że ludzie chcieli być w szkole, bo podczas okupacji nie można było chodzić do szkoły. Ludzie siedzieli, łączyły się klasy, żeby się uczyć. Właśnie. A trzeba mieć głód. Trzeba chcieć się nauczyć. Nie wystarczy tylko siedzieć w pomieszczeniu, gdzie jest nauczyciel i ktoś uczy. Ale jednym ucha wrzuciłeś, a drugim wyrzuciłeś. To jest typowa postawa dzisiejszych uczniów, którzy by chcieli grać na komputerku. Laptopik. Mamo, kiedy kupisz mi laptopa? Kiedy kupisz mi tableta? Ale prawdziwa postawa ucznia to jest to, że znajdziesz kogoś w kościele, od kogo chcesz się uczyć. Zobaczcie, jakie herezje pisze Paweł w liście do Filipian. Bądźcie tacy jak ja. Naśladujcie mnie. I to pisze facet, który założył ten kościół. Ale kiedy ja wyjeżdżałem z Mińska Mazowieckiego, mój wikariusz, którego lubię, przyszedł i powiedział, nawet ja się od ciebie nie uczyłem. To ktoś powie, to poniosłeś porażkę. Zgadza się, poniosłem porażkę. Jeśli wychowałem ludzi, założyłem kościół, ochrzciłem ich i stali się moimi dziećmi, dzieci nie chcą mnie naśladować. Słuchajcie, nie ma gorszego ciosu dla rodzica, kiedy przychodzi syn i mówi do ojca, ojciec, a ja nie chcę być taki jak ty. Ja nigdy nie będę wierzący w Jezusa Chrystusa. Co z tego, że jeśli kościół w Giżycku będzie się rozwijał, jeśli moje dzieci nie będą chciały być takie jak ja? Nie ma większej krzywdy dla rodzica, kiedy dzieciak mu patrzy w oczy i mówi, nigdy nie będę taki jak ty. Oczywiście, jeśli ojciec jest alkoholikiem, to dobrze, jak tak syn powie, no nie? Jeśli zły ojciec kradnie i całe życie oszukiwał urząd skarbowy i dzieciak wstanie i powie, tato, nigdy tak nie będę robił. To jest dobra postawa. Ale kiedy ojciec jest blisko Chrystusa, kiedy ojciec umie głosić Ewangelię, kiedy ojciec założył kościół, dlatego Paweł mógł napisać list do Filipian. Zobaczcie, to nie był list z Warszawy, z centrali baptystycznej. Że prezbiterzy napisali list do kościoła w Filipii. To napisał ojciec. I wiecie, zdrowe chrześcijaństwo powinno polegać na tej zasadzie, że Bóg kogoś powołuje, ktoś zakłada kościoły i później te kościoły ciągle odwiedza. I jest dla nich ojcem. I w życiu naszym powinien być ktoś, kto jest dla ciebie ojcem, od kogo się uczysz. Jest nauczycielem. Dlatego Paweł mówi, naśladujcie mnie, bo to ja, gdybym nie ja, nie byłoby zboru w Filipii. Naśladujcie mnie. I powinno być tak w naszym zborze w Giżycku, że jest ktoś, kogo naśladujesz. I powinno być tak w twoim życiu, że jest ktoś, kogo uczysz. I to nie jest rola pastora. Twój sąsiad, twoja sąsiadka, twoja przyjaciółka z pracy, to ty masz się dla niej stać nauczycielem, a ona twoją uczennicą. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Tak to Bóg zaplanował. I Bóg chce wielu z nas uczynić nauczycielami. I wtedy nastąpi przebudzenie w Giżycku. Będzie brakowało tu miejsc. Bo każdy z was znajdzie sobie kogoś, kogo uczyni uczniem, a sam staniesz się nauczycielem. I powiem wam, najszybciej nauczyciel rozwija się wtedy, kiedy uczeń mu sprawia problemy i trudne pytania. Bo nauczyciel musi pójść i poszperać. Bo nauczyciel musi pójść i pomodlić się z Bogiem, porozmawiać. Boże, co mam tej uczennicy odpowiedzieć? Zadała mi takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. O wiele szybciej nauczyciel się rozwija, kiedy ma zdolnych uczniów. A uczeń szybciej się rozwija, kiedy wie, że nauczyciel go kocha. Kiedy uczeń czy uczennica jest zapatrzona w panią profesor, to będzie z niej olimpijka. Bo ona po prostu ma radochę i pochłania to, co nauczycielka czy nauczyciel mówi. Bo wie, że nauczyciel ją kocha. Nie chodzi mi o pedofilię. Że nauczyciel się zakochał w dziewczynie 15-letniej i się z nią umawia na randki. Ja mówię o prawdziwej miłości, że ta osoba czuje, że to jest ojciec, że ta nauczyciel, czy nauczycielka staje się duchową mamą. Wtedy uczniowie naśladują, chcą naśladować i się rozwijają intelektualnie. Ale nauczyciel niesamowicie się rozwija, kiedy widzi, że są uczniowie, którzy chcą naśladować nauczyciela. To daje pasję do pracy. Taki nauczyciel idzie do szkoły z radością. Mówi, spotkam się z moją klasą, spotkam się z drugą klasą i z trzecią, bo wszyscy chcą być tacy jak ja. I o tym naucza Biblia. Tak to powinno być w naszym życiu. Dalsza część będzie w lipcu. Amen.